Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz tak przemówił do ludu. Pan, Bóg Twój, wzbudzi dla Ciebie proroka spośród Twoich braci, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał. Właśnie o to prosiłeś Pana, Boga swego, na Chorebie w dniu zgromadzenia. Niech więcej nie słucham głosu Pana, Boga mojego, i niech już nie widzę tego wielkiego ognia, abym nie umarł. I odrzekł mi Pan, dobrze powiedzieli, wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak Ty, i włożę w jego usta moje słowa. Będzie im mówił wszystko, co mu nakaże. Jeśli ktoś nie będzie słuchać moich słów, które on wypowie w moim imieniu, ja od niego zażądam zdania sprawy. Lecz jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów cudzych, taki prorok musi ponieść śmierć. Jedna z poświadczonych tradycji biblijnych, widoczna też w Księdze Powtórzonego Prawa, czyni z proroctwa jedną z trzech form przekazywania boskiego objawienia, obok prawa i obok mądrości. Dlatego biblijny prorok to nie ten, który przepowiada przyszłość, ale to osoba, która mówi w imieniu Boga. On przez to, co mówi i kim jest, pełni rolę rzecznika Jego słowa. Obecność proroka jest zatem niewygodna, bo ów często oskarża i ujawnia popełniane zło. Ale właśnie z tej przyczyny jest on wśród ludzi tym najbardziej wiernym znakiem obecności Boga i Jego przymierza. Zauważmy, proroka wzbudza Bóg. I to jest tylko i wyłącznie Jego inicjatywa. To nie jest owoc jakichś szczególnych uzdolnień człowieka lub jego formacji. Prorok pojawia się we wspólnocie dzięki bezpośredniej interwencji Boga. Pan, Bóg Twój, słyszymy, wzbudzi Ci proroka spośród Twych braci. Prorok zostaje przez Boga obdarzony charyzmatem, który odrywa go od zwykłych, codziennych form życia i oddaje do całkowitej dyspozycji tego, który go powołał. Prorok zaś, pozostając w pełni otwarty na słowa Pana, realizuje boski plan w codziennym życiu narodu. Słowa proroka są zatem słowami Boga. Zapewnia o tym on sam. Włożę w jego usta moje słowa. Będzie im mówił wszystko, co rozkaże. Dla Księgi Powtórzonego Prawa tak bardzo istotna jest funkcja prorocka Mojżesza. Obok jego działalności wyrasta z niej oczekiwanie nadejścia proroka jak Mojżesz, czyli nadejścia samego Pana Jezusa. Zaśpiewajmy pieśń. Pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Bracia, Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Człowiek bezrzędny troszczy się o sprawy Pana, o to, jakby się przypodobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiega o sprawy świata, o to, jakby się przypodobać żonie. I doznaje rozterki. Podobnie i kobieta, niezamężna i dziewica, troszczy się o sprawy Pana, o to, by była święta i ciałem, i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż, zabiega o sprawy świata, o to, jakby się przypodobać mężowi. Mówię to dla waszego pożytku, nie zaś, by zastawiać na was pułapkę, ale po to, byście godnie i z upodobaniem trwali przy Panu. Apostoł wyraża pragnienie, aby wszyscy, do których adresuje swe słowa, mogli pogodnie przeżywać wiarę dzięki pełnemu przyrównięciu do Jezusa. W ten kontekst wpisuje się szczególne wyróżnienie przez Pawła opcji na rzecz bezżeństwa. Nie oznacza to jednak jakiejś niechęci Pawła do życia małżeńskiego. Czy to z powodu napięć, z jakimi to życie jest związane, czy też z powodu panującego przekonania o podwójnej świętości, jednej przeznaczonej do małżonków, a drugiej dla żyjących w samotności. Paweł nie chce, i tutaj podkreślimy to wyraźnie, wzbudzać niepokoju w sercach ludzi idących drogą wiary, prowokując ich na przykład do takiego myślenia, że tylko w życiu bezżennym można całkowicie należeć do Boga. Co zatem chce powiedzieć Paweł? Ano pragnie wskazać mieszkańcom Koryntu pogodną drogę życia, zgodną z sumieniem i rozsądkiem. Widzimy to wyraźnie w zakończeniu dzisiejszego tekstu, kiedy Paweł mówi, że wszystkie życiowe wskazówki, jakich udziela, są dla dobra mieszkańców Koryntu, a nie po to, żeby zastawiać na nich pułapkę. Pragnie więc pozytywnie oświecić sumienia, tak by życiowe decyzje wiernych dotyczące życia małżeńskiego czy pozostania w stanie bezżennym pomagały im godnie i z upodobaniem trwać przy Panu. Jedyna troska, jaką powinno kierować się serce, to ta, aby podobać się Panu, przypomina apostoł. Innymi słowy, człowiek ma dążyć do takiej postawy, która w Starym Testamencie charakteryzuje wiarę ludzi sprawiedliwych. Ta uwaga, co ważne, jest skierowana do wszystkich, i tych żyjących samotnie, i tych trwających w małżeństwie. Jednakże Paweł realnie podchodzi do życia i przypomina, że to w przypadku stanu małżeńskiego ten wysiłek, aby przypodobać się Panu, musi zderzyć się poniekąd ze spełnianiem powinności małżeńskich, czego wyrazem jest wzajemne zainteresowanie się sobą małżonków. A to, nie ukrywa apostoł, może czasami prowadzić do pewnych napięć. Jeśli chodzi o stan życia bezżennego, to Paweł wyraża specjalne uznanie dla tego powołania w Kościele. Wyraził to już wcześniej w swoim liście, określając dziewictwo jako charyzmat. Człowiek bezżenny jest bowiem wezwany, aby przez swoją szczególną ascezę i ubóstwo wynikające z wyboru dawać świadectwo nadziei. Nadziei osiągnięcia Królestwa Bożego i konieczności służenia jedynie samemu Bogu. Zaśpiewajmy. czytamy w dzisiejszej liturgii słowa, fragment Ewangelii według świętego Marka. W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś, święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak, że jeden drugiego pytał: co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie, po całej okolicznej krainie galilejskiej. Jezus rozpoczyna nauczać w synagogach w Galilei. Podobnie jak uczeń w piśmie, także i on otoczony jest przez grupę uczniów. I tak jak oni wyjaśnia pisma podczas liturgii sprawowanej w szabat. Jednak w tym, co Jezus mówi, jest coś zdumiewającego, coś nowego, czego nie da się wyjaśnić umiejętnie stosowanymi zasadami retoryki. I to owo coś skłania ludzi do stwierdzenia, że Jezus nie jest takim zwykłym nauczycielem, takim jak inni uczeni w piśmie. Ta nowość wynika nie tylko z tego faktu, że przepowiadanie Jezusa wydaje się być bardziej podobne do mowy prorockiej, aniżeli do wykładu mądrości. Mądrości będącej owocem badań i refleksji nad dziedzictwem całej tradycji. Ta nowość wynika zasadniczo z autorytetu, który emanuje z osoby nauczyciela z niezwykłą siłą. Autorytet jego słów wypływa bowiem z doświadczenia w chrztu w Jordanie. Bóg, co odczuł wówczas Jezus, jest troskliwym ojcem, bliskim ludziom, nawet tym zranionym przez grzech. Uzdrowienie chorego, obecnego w synagodze, czyni widzialną tę wewnętrzną pewność Jezusa i stanowi komentarz do Jego słów. Jezus bowiem tę prawdę o nadejściu Królestwa Bożego przekazuje siłą dokonywanych znaków. A wyrazem tego staje się wyzwalanie ludzkości spod panowania grzechu i śmierci. Ewangelia, zwróćmy uwagę, przekazuje i określa tego chorego jako opętanego. Kultura tamtych czasów łączyła choroby fizyczne i psychiczne z jakąś tajemniczą siłą, diaboliczną mocą. Ale co ważniejsze, myśl przewodnia ewangelicznego opowiadania nie koncentruje się na tym, aby wyjaśniać naturę tej zniewalającej człowieka siły. Koncentruje się na Jezusie i na Jego nieugiętej woli, aby pokonać zło obecne w cierpiącym człowieku. Uzdrowienie opętanego, oprócz tego, że ujawnia coś z nadzwyczajnych, cudownych darów Jezusa, objawia rzeczywistość Królestwa Bożego, które On głosi. Ono zaś, to Królestwo, jawi się jako zwycięstwo nad wszelkimi formami zła, co potwierdza dżbanoga użyta przez ducha nieczystego, kiedy mówi: przyszedłeś nas zgubić. Mogło się też wydawać, że przynajmniej na początku duch nieczysty miał przewagę nad Jezusem. Zresztą zamanifestował to swoją wiedzą. Wiem, wołał: kto jesteś, święty Boga. Nie wie jednak tego, co najważniejsze. Bóg chce przekazać swoją świętość ludzkości zranionej, zdominowanej przez siły zła. Taka jest nowa nauka, którą przekazywał jak ten, który ma władzę, budząc powszechny podziw. To zaś ukazuje Jezusa jako tego mocniejszego, tego, którego zapowiedział Jan Chrzciciel. Zaśpiewajmy pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu. Nauczyciela mądrości, mającego słowa życia wiecznego. Kiedy siły zła będą chciały zbezcześcić moją wiarę, mocą swojego słowa rozkaż im zamilknąć, a znów w moim sercu nastanie cisza. Uczyń silną moją wiarę, abym zawsze umiał powierzać się Tobie. Ty przecież nie pozostawisz mnie w mocy złego. Przyszedłeś właśnie po to, aby uwolnić mnie od złego i pokazać mi, że miłość Ojca nie identyfikuje się nigdy z naszymi grzechami, błędami i problemami. Dziękuję Ci za to i błogosławię Tobie. Wołam o Twoją pomoc, abym każdego dnia potrafił bardziej docenić to wszystko, co dla mnie czynisz. I bym mógł cieszyć się nowością Ewangelii. Proszę Cię, spraw, żebym wzbogacił nasze wspólnoty o dar prorocki. Powołując osoby, które będą posiadać większą wrażliwość na Twoją obecność, które będą pomagać nam rozeznawać Twoją wolę i które będą towarzyszyć nam w odkrywaniu mocy i nowości zachowanych w Ewangelii aż po nasze czasy. Wzbudź, o Panie, pośród nas dar dziewictwa, dar prorocki, które pociągną chłopców i dziewczęta zachwyconych życiem pełnym poświęcenia się Tobie oraz poruszonych ideałem jedności z Tobą. Trwajmy przez chwilę w cichej adoracji Najświętszego Sakramentu, powierzając Panu Bogu te wszystkie osoby, te wszystkie sprawy, które bliskie są naszym sercom. I w tych wszystkich intencjach pomódlmy się wspólnie za wstawiennictwo Matki Bożej pod Twoją obronę. Święta Boża, Rodzicielko, naszymi prośbami.
swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj.
I za wszystkich bliskich nam zmarłych, krewnych, przyjaciół, znajomych, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
A świat do siebie bliska nie najświeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. I pieśnią prośmy Boga o błogosławieństwo. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.